Ale się narobiła, panie redaktorze, szefie najpoczytniejszego portalu polska-myślniki.com, Bogdanie Ferencu. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam państwa i witam ciebie, Tomaszu. A cóż to takiego się narobiło?
No narobiło się, że to już 500 wydań studia Dublina, wcześniej irlandzkiej polskiej tygodniówki.
Tak, Tomaszu, siedzisz sobie w Dublinie, nic nie robisz, tylko wydajesz programy i tyle się nazbierało.
No w ogóle jakoś tak się nie przemęczam, tak? To też czasami też są takie maile, że a redaktorem to tak fajnie, posiedzą sobie, coś pogadają do mikrofonu, puszczą jakąś piosenkę i jest super. No nie, no my
to jednak... może zaprosimy do takiej pracy, to zobaczycie państwo, jak to tak naprawdę wygląda.
No średni dzień pracy w moim przypadku, no to jest, no teraz się wysypiam z racji moich zmian sprawnościowo zdrowotnych i innych, więc te 8 godzin musi być, ale tak naprawdę ta cała reszta wypełniona pracą ku chwale Radia Wnet, a przede wszystkim nie tyle ku chwale Radia Wnet, bo tak naprawdę słuchaczki i słuchacze, czytelnicy i czytelniczki, to wy jesteście najważniejsi i wszystko, co robimy, to robimy z myślą właśnie o was. Natomiast pierwsza część naszej rozmowy będzie poświęcona takiej oto historii.
Radio Wnet, więcej niż radio.
Bo wczoraj, drogi Bogdanie, w magazynie Ponad Oceanami, gdzie zagościł po raz pierwszy redaktor Wojciech Cejrowski ze studia Dziki Zachód pod niebem Arizony, zacząłem od takiego hasła, mówiąc, że będzie dzisiaj nawiązanie do tegoż hasła. Kiełbaski i mielonki lekko zmrożone, a sprawa irlandzka. No i rzecz dotyczy protokołu irlandzkiego, tego, który jeszcze związany jest z porozumieniem wielkanocnym z roku 1997. No i tutaj, patrząc na to, że nakłada nam się szczyt G7, dość dziwnej sytuacji będzie postawiony. Z jednej strony oklaskiwany, gdy mowa o zachodnich rubieżach Szmaragdowej Wyspy, Joe Biden, bo przecież jego korzenie są zdecydowanie irlandzkie i w niektórych wypadkach jest proirlandzki. Natomiast to, o czym mówiłem z Krzysztofem Skowrońskim, to, że prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden powiedział, że tak naprawdę trzeba zunifikować co? Podatki dla tych gigantów transgranicznych, największych cyfrowych gigantów, które, jak wiemy, mają swoje siedziby na Szmaragdowej Wyspie, a to Facebook, a to Google, a to Amazon, a to Apple, no i to już Irlandczykom się nie podoba, prawda?
No tak, dotykamy ponownie sprawy, która ma wiele korzeni, wiele odnóg i wiele powiązań i nie da się jej niestety przedstawić tak jednotorowo. Zaczynając od samych kiełbasek, chodzi o to, że z końcem czerwca zakończy się równocześnie okres karencji, w którym przepisy o wolnym handlu, między innymi mięsem przetworzonym, nie dotyczyły Irlandii Północnej. Jednak pamiętać należy, że w protokole irlandzkim, ale również w umowie brexitowej, wszystkie strony zgodziły się na to, aby ten okres właśnie zakończył się ostatniego dnia czerwca. To z kolei przestało podobać się stronie brytyjskiej, co zresztą w mojej ocenie jest całkiem normalnym zachowaniem i wcale nie jestem pewien, czy takiego planu nie było już wcześniej, żeby sam protokół irlandzki, który zmieni po pierwsze brzmienie umowy brexitowej, a po drugie porozumienia wielkopiątkowego, nie zacząć w nim na przykład manipulować i dostosowywać do potrzeb Wielkiej Brytanii. W środę odbyło się takie spotkanie między Komisją Europejską a przedstawicielami Wielkiej Brytanii, gdzie omawiano między innymi tę kwestię, ale nie uzgodniono żadnych szczegółów, więc spotkanie zakończyło się tylko i wyłącznie deklaracją, że te rozmowy nadal będą prowadzone, a atmosfera podczas rozmów była bardzo dobra. Tu oczywiście należy przypomnieć, co stanie się po ostatnim dniu czerwca, czyli właściwie 1 lipca, kiedy przestanie obowiązywać ten okres karencji. No na dobrą sprawę towary z Wielkiej Brytanii, chodzi o mięso przetworzone, czyli słynne kiełbaski, mielonki i inne rzeczy tego typu, będą musiały być poddawane ścisłym kontrolom sanitarnym. To wynika z kwestii, iż w protokole irlandzkim, ale też w umowie brexitowej znajdują się zastrzeżenia, że na teren Unii Europejskiej nie mogą wjeżdżać żadne towary, które nie są poddane kontroli sanitarnej i nie posiadają specjalnych certyfikatów. Z Irlandią, z Wyspą Irlandią jest natomiast taki problem, że my mamy z Irlandią Północną otwartą granicę. Co wywołuje pewne problemy właśnie z tym związane. Jeżeli natomiast Irlandia Północna chciałaby, aby te towary, czyli mięsa i wędliny, wjeżdżały nadal do ich kraju bez żadnych przeszkód, no to w takim razie musiałaby utworzyć granicę, twardą granicę z Republiką Irlandii, na co natomiast nie może pozwolić ani protokół irlandzki, ani porozumienie wielkopiątkowe, ani sama umowa brexitowa, więc problem jest dosyć poważny, dosyć powiązany i raczej trudny do rozwiązania, ponieważ no tutaj musimy pogodzić kilka kwestii. Ja cały czas przypominam, że Wielka Brytania dosyć specyficznie podchodziła do rozmów brexitowych i zachowywali się tak, jakby chcieli mieć ciastko i zjeść ciastko. I to oczywiście w tym momencie bardzo dobrze się ujawnia. Jednocześnie ja widzę ten rozdźwięk, jaki występuje w opiniach, które wygłaszane są przez członków rządu Borisa Johnsona, ponieważ po środowym spotkaniu mówione było, że właściwie protokół irlandzki należy zmienić, aby nie przeszkadzał on współpracy gospodarczej pomiędzy Wielką Brytanią a Irlandią Północną. A natomiast wczoraj dowiadujemy się, że takiego zagrożenia w ogóle nie widzi pan Boris Johnson, czyli premier Wielkiej Brytanii, który spotkał się z Joe Bidenem, czyli prezydentem Stanów Zjednoczonych, i któremu powiedział, że jemu na sercu leży i bardzo ważny jest porozumienie, umowa i porozumienie wielkopiątkowe. No ale tutaj te pewne rzeczy nie współgrają. Bo jeżeli zaczniemy dokonywać zmian w protokole irlandzkim, zmienimy też całą umowę brexitową, a jednocześnie będzie miało to wpływ na porozumienie wielkopiątkowe, więc no tutaj Brytyjczycy muszą się zdecydować, czego tak naprawdę chcą i powiedzieć otwarcie, czego chcą. Bo ja na razie widzę tylko to, że jest to takie niespójne wyrażanie opinii i traktowanie pojedynczych spraw jako sprawy, które są w tym momencie do załatwienia, a nie mają wpływu na wszystkie inne wcześniejsze ustalenia. To oczywiście się kłóci się wyraźnie i do tego niestety Wielka Brytania musiałaby się ustosunkować. Wspomniałeś też o opodatkowaniu, czyli o tym, co zaproponowała Unia Europejska i grupa G7, która spotkały się na tym słynnym już w tym momencie, na tej słynnej konferencji, gdzie stwierdzono, że podatek korporacyjny będzie wynosił 15%. Oczywiście to prawda, Irlandia nie chce się na coś takiego zgodzić i minister finansów Pascal Donoghue powiedział, że na coś takiego raczej nie będzie zgody, chociaż powiedział to bardziej stanowczo. No i tutaj, tak jak wspomniałeś, chodzi o to przede wszystkim, że nie chodzi o sam fakt tych niskich podatków. Tu chodzi o to, aby firmy, duże firmy przede wszystkim, które mają tutaj swoje siedziby w Irlandii, generowały miejsca pracy. To oczywiście będzie przedmiotem dalszych rozmów i wynika z przynajmniej pierwszych zapowiedzi, że Irlandia nie podda się, nie rozłoży rąk i powie, no niestety nie udało się, a będzie walczyła do końca, aby stawka podatkowa w wysokości 12,5% została tutaj na wyspie utrzymana i ten podatek korporacyjny, jak jest tutaj nazywany, został dokładnie taki sam, jak jest obecnie.
No i tutaj, panie i panowie, dochodzimy jeszcze do jednej ważnej historii.
Budzisz się i słuchasz.
Bo z jednej strony Joe Biden, który ma wielu zwolenników w Republice Irlandii, na Szmaragdowej Wyspie, bo przecież stąd jego ruty, stąd jego korzenie, i często podkreślał, że jego przodkowie musieli uciekać przed butem i dyktatem Brytyjczyków, którzy niemiłosiernie wyzyskiwali i prześladowali Irlandczyków jeszcze nie tak dawno, bo w XIX wieku, na początku XX wieku. No to z drugiej strony to, że on pod koniec ubiegłego tygodnia na tym spotkaniu, do którego nawiązałeś, Bogdanie, domagał się podniesienia tej stawki z 15 do 21%, już nie wzbudziło takiego aplauzu. I wydaje mi się trochę, że Joe Biden tutaj może nie jest adwokatem diabła, co czasami takim trochę Mefistofelesem, bo z jednej strony zauważyć trzeba, że po prostu skutecznie skłóca i trochę te wektory poustawiane przez prezydenta poprzedniego Donalda Trumpa, no przesuwa, chociażby kwestia Nord Stream 2, ale również tutaj, jeśli chodzi o właśnie ten dyktat i mówienie o tym, jakie te stawki podatkowe mają być bezpośrednio w Europie. Moim skromnym zdaniem to jest kolejny dowód na to, że Irlandia w pewnym momencie zacznie przemyśliwać sobie, czy opłaca jej się być w Unii Europejskiej i stosować się do tego, co chce wprowadzić Bruksela pod dyktat Niemiec.
Przede wszystkim to nie jest żadne zaskoczenie, że prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden działa w taki właśnie sposób, ponieważ już w kampanii wyborczej zapowiadał, że jego polityka będzie trochę różniła się od tego, jaką prowadził jego poprzednik, czyli Donald Trump. Oczywiście można tutaj dopatrywać się pewnych takich nieprzyjemnych działań ze strony Joe Bidena i takich, które mogą niektóre państwa denerwować, ale myślę, że chyba nie jest to związane do końca z tym, co powiedziałeś. Prawdopodobnie tutaj chodzi bardziej o regulację stosunków między państwami, z którymi te stosunki zostały popsute. No i może dlatego takie, a nie inne decyzje. Czy myślisz, że Irlandia chciałaby wyjść z Unii Europejskiej? Irlandia jako taka może tak, może sami politycy myślą już o tym, ponieważ ostatnio Unia Europejska działa w dosyć dziwny sposób, jeżeli nie specyficzny. No i to z całą pewnością utrudnia pracę tutaj naszym politykom na wyspie. Ale z drugiej strony należy wziąć pod uwagę głos społeczeństwa, a to w bardzo dużej ilości, czyli ponad 84% jest za tym, aby Irlandia nadal pozostawała w Unii Europejskiej, ponieważ czerpie z tego korzyści i takie jest zdanie mieszkańców wyspy.
Chociaż ja jeszcze raz, Bogdanie, powtórzę to hasło.
Słuchacie Radia Wnet.
Że wolność i radość kończy się tam, gdzie zaczyna brakować kasy, albo tej kasy, pieniędzy, grajcarów, papierków trzeba dokładać więcej, a to się szykuje, patrząc pod kątem tego wielkiego funduszu, do którego wszyscy będą musieli się dołożyć, spłacając go przez najbliższe 30 kilka czy 40 kilka lat, mówię, a New Generation European Union, o tym wielkim funduszu, o którym od czasu do czasu rozmawiamy sobie. Natomiast, drogi Bogdanie, co szczyt G7 może przynieść Republice Irlandii, patrząc właśnie na te historie związane bezpośrednio z protokołem irlandzkim, no i z drugiej strony z tą granicą, bo jest wahanie, czy ta granica powstanie, czy ta granica nie powstanie, no i wtedy znowu, jak bumerang, być może słuchaczki i słuchacze są tym już zmęczeni, ale warto o tym mówić, no bo przecież od tego, jak ta sytuacja będzie wyglądała, również zależeć będzie los całej Szmaragdowej Wyspy, ponieważ coraz bardziej, wydaje mi się, mieszkańcy Ulsteru, Irlandii Północnej czują się traktowani trochę przez Londyn jak pernoga, no i czują się trochę bardziej niż niepotrzebni.
No tak, powstanie granicy na Irlandzkiej Wyspie z całą pewnością uruchomi pewne inne reakcje, które będą odczuwane zarówno po stronie północnej, jak i po naszej stronie. Tutaj przede wszystkim należy mieć na uwadze właśnie ten pokój, który zapanował i porozumienie, które w 1998 roku zostało podpisane. No a to właśnie zakończyło tę erę konfliktów, która miała miejsce tutaj na wyspie. Jeżeli natomiast politycy zaczną dążyć do tego, żeby wprowadzić twardą granicę tutaj w Irlandii, no uruchomi to na przykład bojówki IRA, ale też innych przedstawicieli republikańskich. To z kolei może dać nam powrót do tego, do tych czasów niepokojów, ale jednocześnie może też wywołać pewne inne napięcia, głównie polityczne. Pamiętajmy, że obecnie Sinn Féin, która dąży do tego, aby zjednoczyć wyspę, jeżeli ta wyspa zostanie podzielona, faktycznie podzielona granicą i tymi szlabanami, które będziemy spotykali na przejściach granicznych, no może całkiem inaczej zacząć postępować w Irlandii Północnej i wtedy wręcz doprowadzi do tego, czy będzie się to komuś podobało, czy nie, mówię o Londynie oczywiście, aby tutaj w Irlandii Północnej, aby zostało przeprowadzone referendum odłączeniowe i jednocześnie przyłączenia się do Republiki Irlandii, co z kolei otworzy drogę do Unii Europejskiej. Tutaj kolejny raz muszę powiedzieć, że to nie są sprawy, które można traktować jednotorowo. Tu oczywiście jest wiele kwestii, na które trzeba zważać, no i jednocześnie należy też popatrzeć na to, kto w tym momencie został głównym rozgrywającym na irlandzkiej wyspie. Mówię oczywiście o panu Edwinie Puccie, który został szefem Demokratycznej Partii Unionistów, a jest to zwolennik Londynu i ostrego działania wobec Unii, jest zwolennikiem Brexitu, odłączenia się całkowitego na dobrą sprawę od współpracy z krajami europejskimi, właściwie unijnymi powinienem powiedzieć. No i jemu wcale nie będzie przeszkadzać, jeżeli ta granica tutaj powstanie, bo według jego opinii właśnie, no będziemy mieli po prostu wyraźny podział i nie trzeba będzie się przejmować umową, która została wprowadzona. No a daje Irlandii Północnej taką współpracę gospodarczą z krajami europejskimi, przede wszystkim z Republiką Irlandii, co z kolei no, nie podoba się Demokratycznej Partii Unionistów. Ważne jest to, kto został desygnowany na kolejnego premiera, czyli pan Paul Gavin. I on zajmie miejsce obecnej premier Irlandii Północnej, pani Arlene Foster. No ale to też zwolennik twardej polityki i tutaj będziemy chyba mieli bardzo, bardzo ciekawy i bardzo napięty okres polityczny na całej wyspie, powiązany oczywiście z Unią Europejską. No i co może się stać? Może stać się wiele przede wszystkim złego, ale może też się stać czasami coś dobrego, bo na tych emocjach, na których grają politycy z Irlandii Północnej, społeczeństwo może uznać, że oni nie chcą już takich polityków i chcą być zintegrowani, chcą być w Unii Europejskiej, ewentualnie nie chcą w niej być i też dadzą temu wyraz.
Bogdan Ferenc, portal polska-kije.com. 28 chwil po godzinie 8, chwila to minuta. 9:28 pod niebem Białegostoku, Wrocławia, Krakowa i Warszawy. A przed nami jeszcze bardzo ważna informacja.
Radio Wnet, więcej niż radio.
Czasami się śmieję, że chciałbym zobaczyć totalnie wiarygodne badania słuchalności, na przykład stacji radiowych w Polsce, no bo ty wiesz, do czego zmierzam. Zmierzam do tego szwindlu na wielką skalę i zastanawiam się, czy potoczą się głowy. Natomiast już premier Szmaragdowej Wyspy, Michael Martin, został wezwany, by odejść ze stanowiska Taoiseacha, premiera. No i to jest bardziej niż duża afera polityczna. No i chodzi o tych fałszywych ankieterów, bo okazuje się, że tak naprawdę w zależności, która partia przodowała w sondażach, no to wiadomo było, że ich ankieterzy czynili te badania. I tutaj winni są wszyscy. Przez opozycję z ukłonami dla Sinn Féin, przez wiodących, rozgrywających obecnie w irlandzkim rządzie, czyli Fianna Fáil i Fine Gael, które stworzyły tę bardziej niż egzotyczną koalicję z domieszką partii Zielonych. Jak myślisz, jak to się może skończyć?
Według mnie powinno skończyć się dymisjami i to na szczytach władzy. Przede wszystkim na szczycie władzy Fianna Fáil, Fine Gael, Sinn Féin i oczywiście Partii Zielonych. Chodzi mi o to, żeby ich szefowie tych ugrupowań, czy też szefowa Sinn Féin, zrezygnowali ze swoich stanowisk, bo z całą pewnością wiedzieli o tym, co się dzieje. A chodzi o to dokładnie, że wysyłano ankieterów, którzy podszywali się pod ankieterów pracowni badawczych, czego partie polityczne nie mogą mówić. Oczywiście mogą zbierać informacje, mogą prosić o udzielenie odpowiedzi na zadawane pytania, ale powinni wtedy przedstawić się, że są wysłannikami partii politycznych. Afera na wyspie nabiera dopiero kolorów i dowiadujemy się z każdym dniem coraz więcej. No a jednocześnie już wewnętrzne opozycje zaczęły podnosić głowę i wobec swoich liderów wysuwają żądania, tak jak zrobił to na przykład jeden z posłów Fianna Fáil, aby premier i lider właśnie tego ugrupowania zrezygnował ze swojego stanowiska. Wcześniej co było też proponowane, powinien odwołać cały zarząd partii, rozpisać nowe wybory wewnętrzne i dopiero wtedy podać się do dymisji. Czy politycy stracą którykolwiek stanowisko? Prawdopodobnie nie, ponieważ afera jest na taką skalę, a działały w tym chyba wszystkie, brały w tym udział wszystkie ugrupowania polityczne. Myślę, że dowiemy się też o kilku innych jeszcze z upływem czasu, że będzie to niestety w jakiś sposób zamiecione pod dywan, a przynajmniej zostanie wyciszona na tyle, że nie skończy się sprawami karnymi. Co ważne, to nie jest nowość tutaj w Irlandii, bo o czymś takim mówił już i to, że miało to miejsce przed 2007 rokiem, były premier z Fine Gael, pan Bertie Ahern. No i to też pokazuje to, jak do tej pory działała wyspa, ponieważ działa ona w pełnym utajeniu i o pewnych rzeczach nie dowiadujemy się przez bardzo długi okres i to jest niepokojące. Polityka zaczęła być, właściwie chyba już jest od dawna, taką sferą tutaj na wyspie, że pokazuje tylko to, co chce pokazać. I ewentualnie karmi nas tymi wszystkimi opowieściami, że jest tak pięknie albo będzie pięknie, a my w to wierzymy. Sama afera może wywołać jeszcze jedną rzecz, czyli dokumentnie odciągnie nas od polityki, bo wtedy osoby, które chociaż trochę interesowały się tą właśnie, uznają, że naprawdę nie ma najmniejszego sensu robić czegoś takiego, jak po pierwsze tym się interesować, a po drugie brać w niej udział. To może z kolei doprowadzić do tego, że będziemy obserwowali sytuację tak jak na przykład w Polsce, że do wyborów będzie chodziło 40, maksymalnie 50%, a nie tak jak jest teraz na wyspie, że frekwencja jest znacznie, znacznie wyższa. Politycy z całą pewnością powinni się bardzo dokładnie z tego wytłumaczyć i z całą pewnością powinni przyznać się do tego, chociaż już to robią, bo nie mieli innego wyjścia, zostali przyciśnięci po prostu do muru przez dziennikarzy i przez inne osoby, które zajmują się polityką na wyspie, aby ujawnili i powiedzieli otwarcie, czy takie metody, czyli zbieranie informacji przez fałszywych ankieterów były stosowane, czy też nie. Przyznał się oczywiście do tego lider Fine Gael Leo Varadkar, no a poniekąd, chociaż jeszcze kręci, Michael Martin mówi, że nie był o tym informowany, nie do końca wiedział. No myślę, że w pewnym momencie będzie musiał powiedzieć otwarcie, że jednak tak wiedział. Może nie było to robione na jego zlecenie, no ale z całą pewnością musiał o tym wiedzieć jako szef ugrupowania.
Bogdan Ferenc, portal polska-kije.com, Fundament, studia 37.
www.wnet.fm.
Wielkie ukłony. Weekendową porą co też redaktor będzie czynił poza pracą zawodową? O.
Nie mam żadnych planów. Właściwie przygotowuję się już w tym momencie do wyjazdu. Muszę się trochę spakować. No i
za tydzień pojawisz się na żywo w studiu 37 pod niebem Dublina. Co się będzie
teraz
działo?
Też jestem na żywo.
No tak, ale będziesz na żywo nie tylko głosem, swoją redaktorską duszą, ale również ciałem i to będzie niezwykłość. A te fotki to już za tydzień, panie i panowie, w opisie. Studia Dublin numer 501 za 7 dni. Bogdan Ferenc, dziękuję pięknie. Zaglądajcie na portal polska-kije.com. Najważniejszy portal na Szmaragdowej Wyspie dla naszych rodaków. Dziękuję, Bogdanie.
Dziękuję Państwu za uwagę i dziękuję Tobie, Tomaszu.